Dziś w programie o niezłomnym księdzu Franciszku Blachnickim, o projekcie Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności. Powiemy także o nowej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej.
Każde imperium opiera się na kłamstwie. Ksiądz Blachnicki, kiedy sformułował swój program, bardzo syntetycznie go nazywając Prawda, Krzyż, Wyzwolenie, tak naprawdę chcąc nie chcąc rzucił Imperium Sowieckiemu rękawice w twarz. Oni nie mogli się z tym pogodzić, dlatego że każdy, kto chciał przełamać monopol na prawdę, monopol systemu na prawdę, stawał się wrogiem organicznym. Stąd też działalność księdza Blachnickiego, chociaż wydawałoby się, że z takiej perspektywy codziennej patrząc, zwykła aktywność rekolekcyjna, zwykła praca z młodzieżą. Przecież tam nie było w czasie rekolekcji letnich żadnych wielkich haseł. Tam się człowiek koncentrował na rozwoju duchowym, na poznawaniu Pisma Świętego, na poznawaniu liturgii. A jednak to wszystko razem z perspektywy imperialnej było wielkim zagrożeniem. I to jest chyba najbardziej fascynujące, co ja przez lata odkrywałem w księdzu Blachnickim, że właściwie nie podejmując żadnej walki z systemem, stał się osobą, która tak naprawdę była centrum walki z Imperium Sowieckim. I to imperium rozumiane bardzo szeroko, bo to zarówno w tym imperium geograficznym, jak i imperium duchowym.
Ksiądz Franciszek Blachnicki to postać niezwykła. Można by go porównać do Baden-Powella. Takim człowiekiem dla ruchu skautowskiego, harcerskiego jest Baden-Powell. Dla młodzieżowego ruchu młodzieżowego jest niewątpliwie ksiądz Franciszek Blachnicki. Człowiek, który stworzył najpierw całą pedagogię ministrancką, a później właściwie cały ruch wychowania, cały ruch, który przyciągał rzesze młodzieży, i to w tym najtrudniejszym okresie, w okresie wojującego komunizmu, w czasach, kiedy uznawano, że ta młodzież prędzej czy później jednak odejdzie od Kościoła. Okazało się zupełnie inaczej. Ksiądz Franciszek Blachnicki w latach 70. i 80. stworzył wśród młodzieży modę na oazę. Po prostu modnym było jeździć na oazę, a jednocześnie było to środowisko, w którym młodzież nie tylko poznawała najważniejsze wartości, ale przede wszystkim przyjmowała je do swojego życia. Z doświadczenia harcerskiego wyniósł tyle, że wiedział, że młodzieży potrzebne jest pewne środowisko, że nie zawsze rodzina jest tym jedynym właściwym środowiskiem, że czasem, kiedy rodzina nie domaga, albo nawet jeśli jest silna, to trzeba ją wesprzeć właśnie poprzez tego typu środowiska. On sam dojrzewał w środowisku harcerskim w dwudziestoleciu międzywojennym. Miał również doświadczenia obozów koncentracyjnych, przede wszystkim obozu koncentracyjnego w Auschwitz, i widział, że człowiek potrzebuje sensu życia na tyle, żeby nie był w stanie nikt odebrać mu tego, co najważniejsze, czyli wolności wewnętrznej. I tego właśnie doświadczył, zarówno w czasie nazizmu niemieckiego, jak też komunizmu sowieckiego. Ksiądz Blachnicki, jako młody człowiek, można powiedzieć, że przede wszystkim angażował się w harcerstwo, ale doszedł do przekonania, że Bóg nie istnieje. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że był ateistą. Nie afiszował się jednak z tym ateizmem na tyle, że jego koledzy nie zauważyli, że nawet nie przystąpił do sakramentu bierzmowania. My to wiemy dziś współcześnie, wiemy to przede wszystkim z dokumentów. Jego nawrócenie przyszło w momencie, kiedy oczekiwał w niemieckim areszcie na wykonanie kary śmierci. I wtedy dokonało się jego nawrócenie. On pozostał potem wierny temu momentowi do końca swojego życia. Po zwolnieniu z niemieckiego obozu koncentracyjnego, kiedy powrócił na Śląsk, wstąpił do seminarium duchownego. Otrzymał święcenie kapłańskie i rozpoczął pracę przede wszystkim z ministrantami, z tym młodym pokoleniem. Stworzył dla nich cały system pewnej pedagogii. On po prostu był dla nich takim przewodnikiem, można by go porównać do Korczaka, do kogoś, kto rzeczywiście tą młodzieżą, tymi dziećmi się opiekował.
W 1957 roku zorganizował i prowadził społeczną inicjatywę przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości. W 1960 roku władze zlikwidowały ją. Ksiądz Blachnicki napisał memoriał w sprawie likwidacji Krucjaty Wstrzemięźliwości i wysłał do centralnych władz państwowych i kościelnych oraz mediów. W marcu 1961 roku ksiądz Blachnicki został aresztowany pod zarzutem wydawania nielegalnych druków i rozpowszechniania fałszywych wiadomości o rzekomym prześladowaniu Kościoła w Polsce. W areszcie spędził ponad 4 miesiące. Został skazany na 13 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata.
Kult to miejsce szczególne, nie tylko dla księdza Blachnickiego, ale również dla jego dzieł. Dlatego, że to z Lublina wywodziło się bardzo wiele trendów dzieł, które stworzył ksiądz Franciszek Blachnicki. Znalazł się tutaj na Kulu jako student, rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologii na początku lat 60. Był to okres Soboru Watykańskiego. Ten drugi Sobór Watykański wprowadził Kościół na pewne nowe tory, rozwinął pewną działalność, przede wszystkim w aspekcie również odnowy liturgicznej. Ksiądz Blachnicki niemal natychmiast zaangażował się w tą odnowę liturgiczną i przygotowywał nie tylko młodzież do służby liturgicznej, ale przygotowywał również księży. Organizował różnego rodzaju sympozja, zorganizował taki zespół liturgiczny, organizował zjazdy. To wszystko wychodziło tak naprawdę z Kulu, bowiem nie tylko ksiądz Franciszek Blachnicki, ale inni studenci, inni naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego angażowali się właśnie w tą odnowę soborową. Został zresztą mianowany przez prymasa Polski kardynała Wyszyńskiego krajowym duszpasterzem służby liturgicznej i prowadził to krajowe duszpasterstwo służby liturgicznej od roku 67 aż do końca swojego pobytu w Polsce, czyli aż do roku 1981. Były to niezwykłe lata, lata, kiedy rzeczywiście ta młodzież angażowała się żywo w tą odnowioną liturgię. Tutaj właśnie, również w Lublinie, tu przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, powstały pierwsze grupy oazowe, czyli dotychczasowa akcja letnich rekolekcji przekształciła się w cały ruch, który nie tylko organizował rekolekcje, ale również pracę formacyjną w ciągu roku. To wreszcie w Lublinie działał jeden z pierwszych kręgów domowego kościoła, czyli tej oazy rodzin, która skupiała całe rodziny i która zajmowała się formacją nie tylko samych małżonków, ale całych rodzin.
Ruch Światło-Życie od samego początku był przez księdza Blachnickiego pomyślany jako pedagogia nowego człowieka. Czyli chodziło o to, aby pomóc człowiekowi zmierzyć się z wszystkimi współczesnymi problemami, przed którymi staje. O dziwo, wcale nie było tak, że w latach 70. były to inne problemy. One tak naprawdę egzystencjalnie są takie same do dzisiaj. I ruch Światło-Życie jest bardzo dobrą odpowiedzią, bardzo syntetyczną, bardzo mądrze sformułowaną i bardzo integralną. Obejmuje całego człowieka. Dlatego do dzisiaj jest niesamowitą propozycją duszpasterską dla każdego, ktokolwiek szuka czegoś takiego, co ksiądz Blachnicki nazywał żywym kościołem, czyli miejsca, w którym naprawdę przeżywa się wszystko to, co zaczęło się w Wieczerniku, w czasie paschalnym, ostatnią wieczerzą z uczniami. Wielka, piękna wspólnota uczniów, którzy zmierzają razem w jednym kierunku.
Dopiero na początku lat 70., właściwie w 73 roku, Służba Bezpieczeństwa zaczęła rozpoznawać, że tworzy się jakiś ruch oazowy. I wzmożona akcja inwigilacyjna w ruchu oazowym na początku lat 70. po to, aby w drugiej połowie lat 70. od roku 77. podjąć działania dezintegrujące i dezinformujące w ruchu oazowym. Zajmowała się z tym specjalna komórka, komórka D, która miała na celu skłócenie księdza Franciszka Blachnickiego z hierarchią kościelną i skłócenie wewnętrzne ruchu oazowego. Tym, który cały czas bronił ruchu oazowego w episkopacie, był kardynał Karol Wojtyła. W momencie, kiedy kardynał Karol Wojtyła zostaje papieżem w 78 roku, niemalże miesiąc później, czyli parę tygodni dosłownie po tym, w listopadzie 78 roku, ksiądz Franciszek Blachnicki dowiaduje się, że episkopat postanawia utworzenie swego rodzaju imprimatur dla materiałów, które on pisze dla ruchu oazowego, czyli jest to brak zaufania dla niego i sprawdzenie właśnie tych materiałów. Tych materiałów, jeśli miałyby być sprawdzane, jeśli miałyby mieć imprimatur kościelny, właściwie można by powiedzieć, że blokowało to działalność ruchu oazowego, bo ksiądz Blachnicki natychmiast tworzył nowe materiały i to powstawało, można powiedzieć, sukcesywnie. Nie sposób było tego ułożyć, sprzęgając w takie młyny kościelne i w pewien proces. Ksiądz Blachnicki rzeczywiście odebrał to jako brak zaufania, napisał swoją rezygnację do prymasa Polski z prowadzenia Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, ale nigdy odpowiedzi na to pismo nie dostał, czyli jednak to zaufanie nadal pozostało przy księdzu Blachnickim, mimo tej działalności dezinformującej i dezintegrującej w stosunku do ruchu oazowego i przede wszystkim jego osoby. Tutaj, w Lublinie, w listopadzie 81 roku zainaugurował działalność Chrześcijańskiej Służby Społecznej. De facto miała być ta organizacja, która stawiała sobie za cel działalność polityczną. Ksiądz Blachnicki marzył, mówił o tym wprost, że chce, aby oazowicze odgrywali rolę społeczną, aby brali również władzę w Polsce w swoje ręce, aby byli w przeszłości posłami, aby byli ministrami. To jest rok 1981, w momencie, kiedy nam się nie śniło, można powiedzieć o tym, że kiedyś oazowicze będą rzeczywiście mogli odgrywać tego typu role. Ksiądz Blachnicki jednak widział potrzebę, aby chrześcijanie zmieniali ten świat nie tylko w kościołach, nie tylko w kruptach kościelnych, ale wszędzie mówił o tym jako o nowej kulturze, o czymś, co rzeczywiście miało zmienić faktycznie ten świat.
Stan wojenny zastał księdza Blachnickiego w Rzymie. Duchowny zdecydował się pozostać na emigracji. W 1982 roku zamieszkał w polskim ośrodku Marianum w zachodnio-niemieckim Karlsbergu. Stworzył chrześcijańską służbę wyzwolenia narodu oraz Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Nawiązał także kontakty z przedstawicielami opozycji z krajów bloku wschodniego.
Za księdzem Franciszkiem Blachnickim zostali wysłani również agenci Służby Bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że w Karlsbergu roiło się od agentów. Ci agenci niestety najbardziej znani to oczywiście Jon i Panna, czyli słynne małżeństwo państwa Gontarczyków. Pani Gontarczykowa stanęła ostatecznie na czele chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów, bo również odpowiedzialna za wydawnictwo Maksymilianum, które tam ksiądz Franciszek Blachnicki stworzył, ale tam było jeszcze wielu innych agentów. Trudno dzisiaj do końca powiedzieć jeszcze, ilu agentów było wokół księdza Franciszka Blachnickiego. Ksiądz Franciszek Blachnicki czuł i widział pewne niepowodzenie. Nie rozumiał jednak, dlaczego pewne akcje, pewne działania, które podejmuje, nie mogą ostatecznie wydać owoców, które zamierzał, czy których się spodziewał. Wiele wskazuje na to, że księdzem Franciszkiem Blachnickim interesowały się również służby NRD, ale wiele wskazuje na to, że również interesowały się służby Związku Sowieckiego. Ksiądz Blachnicki zmarł nagle. Nagle zmarł 27 lutego 1987 roku. Była to śmierć zupełnie niespodziewana. Utrzymywano, że prawdopodobnie ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł w wyniku zatoru płuc, czyli że była to naturalna śmierć. Mało tego, utrzymywano również wiele innych informacji o księdzu Franciszku Blachnickim, które dzisiaj weryfikujemy dopiero jako historycy w oparciu o dokumenty. Wtedy rzeczywiście udało się stworzyć Służbie Bezpieczeństwa taki obraz w tym Karlsbergu, że nikomu do głowy nie przyszło, że ksiądz Franciszek Blachnicki mógłby umrzeć nienaturalnie. Czyli wtedy rzeczywiście nie miano co do tego wątpliwości. Te wątpliwości dopiero powstały z czasem, kiedy okazało się, że bezpośredni współpracownicy księdza Franciszka Blachnickiego to byli współpracownicy, ale nie księdza Blachnickiego, a przede wszystkim Służby Bezpieczeństwa.
Od 2000 roku grób księdza Blachnickiego znajduje się w kościele pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem. W 1995 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. W 2015 roku papież Franciszek wydał dekret o heroiczności jego cnót. Od tego czasu jest określany w kościele jako czcigodny sługa Boży. W kwietniu 2020 roku piąt śledczy IPN w Katowicach postanowił podjąć umorzone w 2006 roku śledztwo dotyczące okoliczności śmierci księdza Franciszka Blachnickiego.
Nie poznałem nigdy osobiście księdza Blachnickiego, więc nie potrafię powiedzieć, jak oddziaływał charyzmatycznie na innych ludzi. Znam tylko relacje świadków i wiem, że miał w sobie coś bardzo ciepłego, bardzo dobrego. To był człowiek, który emanował Ewangelią, wartości, o których mówił, nie były wartościami teoretycznymi, on to naprawdę przeżywał. I to chyba było największą siłą, z jaką wdzierał się właściwie, można powiedzieć, w umysł każdego człowieka. On kiedy mówił o Chrystusie, mówił o swoim Panu i Zbawicielu. Kiedy mówił o liturgii, mówił o czymś, co kocha. Kiedy mówił o Biblii, mówił o największej mądrości, jaką kiedykolwiek był w stanie badać. Kiedy mówił o niepokalanej, przekazywał wielki zachwyt. To wszystko ludzi niesamowicie pociągało, to elektryzowało, to było czymś, co w tamtym czasie było zupełnie innym duszpasterstwem, było zupełnie innym kontaktem człowieka z Kościołem. To wszystko razem, można było powiedzieć, było taką trochę bombą atomową na tamtą rzeczywistość, bo rozsadzało ludzi od wewnątrz. Nie można było być wobec tego obojętnym.
Realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej projekt Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności to przypomnienie historii ponad 116 tysięcy Polaków, cywilów i żołnierzy generała Władysława Andersa oraz szlaku bojowego 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.
Uroczyste otwarcie projektu nastąpiło na Zamku Królewskim. Na dziedzińcu Zamku Królewskiego również można było oglądać wystawę. Druga wystawa była otwarta w Gdańsku i była dostępna na rynku Starego Miasta. Mamy obecnie otwartą wystawę w centrum Lublina. Następna wystawa w Polsce będzie otwarta w Dęblinie. Na terenie Afryki mamy w tej chwili wystawione dwie ekspozycje. Jedna jest otwarta w Pretorii, a druga w Johannesburgu. to wbrew pozorom są jednak miejsca, w których Polacy byli obecni i pozostały tam też trwałe ślady w postaci naszych polskich cmentarzy wojennych. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki odwiedził jeden z tych cmentarzy, który został odrestaurowany również przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej i w ramach otwarcia wystawy nastąpiło również otwarcie odrestaurowanego cmentarza. W tej chwili mamy wystawę, którą można oglądać w Teheranie oraz Isfahanie. W ramach tego projektu odbywają się liczne imprezy towarzyszące, takie jak koncerty, konferencje, spotkania. Publikowane są liczne artykuły oraz książki wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Dla zobrazowania całości przedsięwzięć tego projektu opracowaliśmy również stronę internetową poświęconą temu projektowi. I zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia tej strony www.szlakinadziei.ipn.gov.pl.
Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Na polskiej ziemi. Wspomnienia, dzienniki z lat 1976-1990 Attilii Salajego. Tom pierwszy obejmuje lata 1976-1981. Autor, węgierski dziennikarz i tłumacz, dyplomata, historyk, działacz opozycyjny, animator życia kulturalnego, diarysta i pasjonat fotografii, w latach 1976-1990 mieszkał w Polsce. W swoim dzienniku nie tylko dokumentuje, jak tworzy się historia, lecz także to, jak on sam radził sobie w gospodarce niedoboru, jakich prac się podejmował na czarno i jak smakowało piwo w warszawskich zakładach gastronomicznych klasy zero. Wszystko to czyni z wielkim poczuciem humoru i obficie okrasza dosadnymi anegdotkami.
Maja 1983 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa Grzegorz Przemyk. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu zatytułowanego To był maj 83, opublikowanego w portalu przystankhistoria.pl. Autor artykułu, Radosław Poboży, opisuje w swoim tekście okoliczności, w jakich doszło do zatrzymania, pobicia i śmierci Grzegorza Przemyka. Relacjonuje także wszelkie okoliczności, które były związane z próbą kamuflażu czy też zrzucenia odpowiedzialności za zabójstwo Przemyka z funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa na Bogu ducha winnych sanitariuszy z pogotowia ratunkowego. 19 maja 83 roku miały miejsce uroczystości pogrzebowe, które były z jednej strony manifestacją solidarności z rodziną Barbary Sadowskiej, matki Grzegorza Przemyka, z drugiej zaś była to demonstracja, wyraz sprzeciwu wobec brutalności komunistycznej bezpieki. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu To był maj 83, opublikowanego w portalu przystankhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.